wszystkim dzień dobry, witam serdecznie Państwa. I zaczynamy 19. sesję Rady Gminy Warzowie. Porządek dzisiejszych obrad to otwarcie obrad z stwierdzeniem prawomocności. Jest odpowiednia liczba radnych, więc sesja może się odbyć. Przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi w celu poszukania informacji na temat stanu bezrobocia na terenie gminy Warzowie oraz potrzeb rynku pracy w kontekście kierunku kształcenia się absolwentów gimnazjum. Punkt 5. Informacja na temat utrzymania obiektów komunalnych w zakresie remontów i inwestycji. Punkt 6. Informacja wójta gminy o bieżącej działalności oraz realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 7. Składanie wniosków i zapytań przez radnych. 8. Punkt. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016. Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Następny punkt. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy przychodnim za rok 2015. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji za 2015 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Biblioteki za 2015 rok. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Następny punkt. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Punkt 9. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkt 10. Zniesienia form ochrony przyrody jednego drzewa przyrodnikowego na terenie zespołu pałacowego w Królewie. Punkt 11. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. Punkt 12. Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok. I punkt 9. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania, 10. Odpowiedzi na wnioski, zapytania zgłoszone na sesji, jeśli taka możliwość. I punkt 11. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca, panie i panowie radni, składam wniosek formalny do rozszerzenia dzisiejszego porządku obrad o decydowanie w sprawie odwołania powołania skarbnika i stanowiska w odniesieniu do byłego skarbnika w zakresie wykonywania swojej pracy zawodowej. Bardzo bym prosił o przegłosowanie niniejszego wniosku formalnego w przedstawie uzasadnienia. Tak? Może chwilę w przedstawie uzasadnienia. Wniosek do Rady Gminy Warlubie, wójt gminy Warlubie o odwołanie pani Emilii Białeckiej ze stanowiska skarbnika wójta gminy Warlubie Głównego Urzędowego Budżetu. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o odwołanie pani Emilii Białeckiej ze stanowiska skarbnika gminy Warlubie Głównego Księgowego Budżetu z dniem 12 maja 2016 roku. Pani Emilia Białecka na stanowisku skarbnika gminy została powołana przez Radę Gminy w Warlubie z dniem 1 sierpnia 2014 roku. Od dnia 1 października 2014 roku nie wykonuje obowiązków skarbnika z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim w okresie od 30 stycznia 2015 do dnia 28 stycznia 2016 w związku z urodzeniem dziecka przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Do dnia 11 maja 2016 przebywa na urlopie wypoczynkowym. W związku z tym, że funkcję skarbnika gminy sprawowała jedynie przez okres 2 miesięcy, nie nabyła wystarczających umiejętności od doświadczenia w zakresie zarządzania finansami publicznymi w administracji samorządowej, to jest m.in. przygotowywania projektów budżetu gminy wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz zaciąganie zobowiązań finansowych z przygotowaniem sprawozdania finansowego z wykonywania budżetu. Jednakże informuję Radę Gminy, że pani Emilii Białeckiej zostanie niezwłocznie zaproponowana zgodnie z jej kwalifikacjami stanowisko księgowe w Zakładzie Usług Komunalnych w Wadlubie. Zatrudnienie pani Emilii Białeckiej w Zakładzie Usług Komunalnych w Wadlubie nastąpiłoby na podstawie porozumienia pracodawców oraz pisemnej zgody pracownika zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 1202 z późniejszymi zmianami. W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały. Treść uchwały przeczyta pani przewodnicząca według kompetencji wraz z uzasadnieniem. I w następstwie będzie druga uchwała w sprawie powołania osoby na stanowisko urzędnika. Na razie.
Kto z państwa radnych przyjmuje, jest za przyjęciem tej zmiany, tego wniosku do głosowania? Kto z państwa jest przeciw temu wnioskowi? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Chciałbym złożyć drugi wniosek formalny, to będziemy regulować dzisiejszy trend porządku obrad. Chciałbym złożyć wniosek formalny, odczytam go z tego wniosku o przegłosowanie. Wniosek o powołanie pani Kamili Grabuckiej na stanowisko skarbnika gminy Wadlubie Głównego Księgowego Budżetu. W związku z odwołaniem dotychczasowego skarbnika, oczywiście po kolejności odwołania. Gminy pani Emilii Białeckiej wnoszę o powołanie z dniem 13 maja 2016 roku pani Kamili Grabuckiej na stanowisko skarbnika gminy Wadlubie, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu. Uzasadnienie. Pani Kamila Grabucka z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada doświadczenie samorządowe. Zatrudniana jest w Urzędzie Gminy Wadlubie od 1 lutego 2015 roku na stanowisku głównej księgowej. Do jej głównych obowiązków należało przygotowanie projektu budżetu gminy wraz z wieloletnim prognozą finansową na 2016 rok. Przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz przygotowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie, a także uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Zadania te wymagały całościowego spojrzenia na politykę finansową gminy, jak również ciężkiej współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy. Ponadto w okresie nieobecności skarbnika gminy pełniła jego obowiązki. Jednocześnie zmieniam, że pani Kamila Grabucka w poprzednich zakładach pracy od 2007 roku wykonywała pracę na stanowisku księgowym oraz głównej księgowej. Wskazane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami publicznymi w administracji samorządowej oraz posiadane kwalifikacje zawodowe są gwarancją, że pani Kamila Grabucka w sposób należyty i staranny będzie wykonywała obowiązki na powierzonym stanowisku skarbnika gminy głównego księgowego budżetu. Treść uchwały i uzasadnienie do kompetencji pani przewodniczącej.
Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę państwa, ja proponuję, żeby zmienić porządek obrad i wprowadzić te dwie uchwały w punkcie, zróbmy to może w punkcie 3a. Nie będzie to punkt 3a. Potem mamy taką szerszą dyskusję, to może w tym punkcie. Tak? Po przyjęciu protokół z poprzedniej sesji. Protokół już jest przygotowany. Tak, już tak. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany i wprowadzeniem punktu 3a?
Teraz wyłączy kryterium 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.
Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, w takim razie przystępujemy do uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Wadlubie. Zgodnie z artykułem 70 paragraf 1 ustawy kodeksu pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Odwołanie ze stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 4 ustawy 18 marca 1990 roku o samorządzie gminy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta jest wyłączną właściwością Rady Gminy. Pani Elżbieta Białecka funkcję skarbnika gminy w Ładubie pełniła jedynie przez okres 2 miesięcy i nie nabyła wystarczającego doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania finansami publicznymi w administracji samorządowej. W związku z powyższym wójt gminy w Ładubie wystąpił do Rady Gminy w Ładubie o jej odwołanie. Kto z Państwa radnych jest za odwołaniem pani Emilii Białęckiej ze stanowiska skarbnika gminy Marłowie, głównego księgowego budżetu?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
11. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I druga uchwała na wniosek wójta. Z uwagi na podjętą uchwałę o odwołaniu z dniem 12 maja 2016 roku dotychczasowego skarbnika gminy zakazuje podjęcie przez Radę Gminy uchwały o powołaniu na to stanowisko innej osoby w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminy oraz zarządzania finansami. Wnioskuję o powołanie pani Kamili Prawuckiej na stanowisko skarbnika gminy Marłowie, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Kandydatka na skarbnika gminy pani Kamila Prawucka spełnia wymogi określone przepisami prawa w stosunek pracy skarbnika gminy zgodnie z artykułem 4 ust. 1 punkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych nawiązuje się na podstawie powołania. Powołanie skarbnika gminy na wniosek wójta należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy artykuł 18 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminy. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem pani Kamili Prawuckiej na stanowisko skarbnika gminy Marłowie głównego księgowego budżetu?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Kto z Państwa jest przeciw? Kto jest, kto się wstrzymał od głosu? W takim razie ogłaszam, że obydwa wnioski wójta przeszły w formie uchwały. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, dzisiejszy uczestnicy spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w kolejności, czyli koleżance Emilii za to, że w trudnym okresie, od chwili, kiedy były niełatwe czasy, podjęła decyzję o tym, aby przyjąć odpowiedzialność za pracę budżetu. Niemniej jednak życie wskazało, że szczęśliwie została obdarzona zdolnością własną, właściwie wprowadzenia dziecka na świat i zdolności wykonywania obowiązków na tym stanowisku zostały w jakiś sposób wyłączone. Oczywiście wiązało się to z zrozumieniem ze strony mojej osoby, organu założycielskiego dla pracy i oczywiście poszanowania określonej sytuacji. Niemniej jednak nie mogliśmy pozostać tutaj jako administratorzy w tak zwanej próżni i musieliśmy poszukać konkretnych rozwiązań. Wiadomo, że w okresie czasu, kiedy kobieta przechodzi na zwolnienie macierzyńskie, potem w konsekwencji urlop, jest to cyrka od 1,5 do roku 8 miesięcy czasu niezdolności wykonywania czynności. W związku z powyższym zespół administracyjny jakikolwiek by nie był, to by był w firmie prywatnej, czy w firmie samorządowej, czy w jakiejkolwiek innej korporacji, jest niezdolny do wykonywania czynności bez obsady etatowej. W związku z powyższym na stanowisko to inaczej obowiązki na tym stanowisku zdołała przyjąć swoje odpowiedzialności pani Kamila Prawucka. Mając analizę wszystkich spraw, w szczególności w tym ostatnim okresie, tych, które dotyczyły okresu powyborczego, tych, które dotyczą okresów kontrolnych, gdzie mamy wywołane systemy kontrolne, przedstawienia dokumentacji, aby zdolność pracy i merytoryki wykonywania zasadności realizacji obowiązków były wykonywane czy realizowane, przyjęła na siebie ciężar obowiązków i tutaj obydwu paniom na równi z tego miejsca serdecznie dziękuję. Nie pozostawiamy tutaj pani Białeckiej w rozwiązaniu umowy, choć skutek dzisiejszej uchwały jest taki, natomiast proponujemy po uzgodnieniu z panią Emilią, po uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych stanowisko wolne jako wolne w ratach w zakresie pracy nad księgowością z następstwem awansu w najbliższe prace. Natomiast powołanie tutaj stosunku pracy ze stanowiska głównej księgowej koleżanki Kamili jest skutkiem konieczności raz dla porządku organizacyjno-administracyjnego, a dwa, że wpisane miała pani Kamila te obowiązki, które przypisane są skarbnikowi i w toku kontroli nad jednostki kontrolujące informują, że nie można powielać tych samych obowiązków na dwóch stanowiskach. W związku z powyższym mechanizm podejmowania decyzji musi być trwały i wypełniający oczekiwania. Uważam, że po koleżeńskim porozumieniu, podniesieniu atmosfery do odpowiedzialności z jednej i z drugiej strony jest to wyraz wysokiej odpowiedzialności i przygotowania kreatywnego pracowników, czyli pani Emilii i pani Kamilii. Za to panią bardzo dziękuję i życzę powodzenia w wykonywaniu pracy zawodowej na nowych stanowiskach, a tym samym kształtowania swoich umiejętności w bieżącej działalności pracy. Pani Emilia wraca do pracy, pani Kamila pracuje, pani Emilia została zaproszona na dzisiejsze spotkanie, aby społeczność wiedziała, że to nie jest nic takiego, co komuś szkodzi. Jak będzie chciała skorzystać z czasu wolnego, to nie musi przebywać do końca dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję paniom i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. No ja również się dołączam do tych życzeń. Przechodzimy do punktu czwartego. Myślę, że bardzo takiego ciekawego dla nas jest to spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy. Dzisiaj wrócimy z panią. Przeważnie był pan, prawda? Przedtem gościł u nas pan, teraz mamy przyjemność z panią dla oświady. I tutaj właśnie poprosimy panią o trochę przedstawienie nam sytuacji, jak wygląda zatrudnienie, jak bezrobocie wygląda w powiecie świeckim, a przede wszystkim chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie możliwości są dla kursie kończących gimnazjum, w którym kierunku oni powinni się kształcić, do jakich szkół pójść. Mamy tutaj zaproszonych pedagogów, nauczycieli, którzy zajmują się doradztwem zawodowym, więc oni mogą pod kątem waszych już chyba analiz rynku, doradzać coś dzieciom, tak myślę. Bardzo bardzo prosimy, jeśli wygodniej byłoby pani tutaj, to bardzo dobrze.
Witam Państwa serdecznie. Karolina Kuszyce, dyrektor Pedagogą Urzędu Pracy w Świeciu. Może na początek ja też Państwa przeproszę za moje spóźnienie, a tym samym rozmiarze zmiany wpływu odwrotne, tak więc te obowiązki zawodowe zatrzymały mnie na miejscu. Obawiałam się, że w ogóle do Państwa nie zdążę, ale udało się. Jeśli chodzi o rynek pracy, to myślę, że to jest w tej chwili dosyć ciekawe zagadnienie, bo jesteśmy w fazie dosyć istotnej zmiany. Przechodzimy do wyraźnie widać nie tylko w statystykach, ale nawet w naszych działaniach w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym roku szczególnie, w naszej współpracy z pracodawcami widać wyraźnie, że jesteśmy w fazie zmiany. Rynek pracy właściwie od roku 89 od czasu transformacji w Polsce mieliśmy do czynienia z rynkiem pracy pracodawcy. Czyli taką sytuacją, kiedy to było więcej osób poszukujących pracy niż osób, które jest pracy. To pracodawcy, że tak powiem, naszukali wówczas reguły gry na tym rynku pracy, bo mieli, tak powiem, z czego wybierać, mogli też określać na tej podstawie warunki płacy. W tej chwili ta sytuacja nam się odwraca. Poprawa sytuacji gospodarczej, poprawa sytuacji na rynku pracy, emigracja pracownika Polaków plus dodatkowo zmiany w strukturze demograficznej znajdują takie odzwierciedlenie na rynku pracy, że w tej chwili już zaczyna być mowa o rynku pracy pracownika, a nie rynku pracy pracodawcy. różnica chociażby widzimy na naszych działaniach w tym roku, coś, czego jeszcze pracodawcy nie rozumieją, z czym chyba się muszą uzgodnić, do czego się muszą przyzwyczaić. Bardzo często mamy takie pytanie, kiedy jesteśmy w okresie rekrutacji na ofercie pracy, bo zrealizowane teraz oferty stażowe. Pracodawcy do nas dzwonią, że przysłaliśmy tylko na przykład 3 albo 4 kandydatów, to jest za mało, skoro on ma wybierać. Proszę Państwa, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy do tej pory było tak, że kiedy my mieliśmy ofertę pracy bądź ofertę stażową, kilkunastu do kilkudziesięciu bezrobotnych dostawało taką ofertę i to pracodawca miał przez kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników kandydatów do pracy do wyboru. W tej chwili w obecnej prowadzonej rekrutacji do projektów unijnych mamy taką sytuację, że mamy jednego bezrobotnego, który dostaje kilka ofert stażowych. I to bezrobotne decyduje, która ta oferta jest dla niego najbardziej atrakcyjna i którą się decyduje wybrać. Oczywiście w zależności od miejsca na terenie naszego powiatu ta sytuacja kształtuje się różnie. Ale żeby oprzeć, tak powiem, te moje wnioski na liczbach, to w roku 2013 mamy do czynienia z systematycznym z roku na rok spadkiem stopy bezrobocia na terenie powiatu i to jest od 15,5 na terenie powiatu do 12,9. W Polsce ta zmiana była od 11,5 w 2014 roku do 10% teraz, według ostatnich danych z końca marca obecnego roku. Taka ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o powiat, to zmieniła się troszeczkę nasza pozycja na tle innych powiatów na terenie i w ogóle na tle całego województwa. Dotychczas było tak, że byliśmy powiatem o średniej stopie bezrobocia troszeczkę wyższej niż średnia województwa. W tej chwili jesteśmy w lepszej sytuacji niż województwo i mamy stopę bezrobocia niższą niż średnia dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dla polskiego województwa ta stopa z ostatnich danych wynosi 13,6%, u nas to jest 12,9%. Jeśli patrząc na inne powiaty, to w ogóle jesteśmy drugim co do najniższej stopy bezrobocia powiatem. Przede nas tylko powiat Brodnicki, który ma 12,1%, jeśli chodzi o powiaty ziemskie i oczywiście powiaty grodzkie typu Bydgoszcz i Toruń, gdzie mamy już do czynienia z wyborczym, z którym mamy do czynienia z tak zwanym bezrobociem higienicznym, czyli takim, który prawdopodobnie już nigdy się nie zmniejszy, bo Bydgoszcz to jest w tej chwili około czy nawet poniżej 5% bezrobocia rejestrowego. Natomiast gdybyśmy mówili o bezrobociu liczonym według wskaźnika BAEL, to jest wskaźnik, który uwzględnia, bo to rejestrowe nasze to jest takie normalne. Wszyscy wiemy o tym, że jest jeszcze szara strefa i że są ludzie, którzy nie chcą pracować. I metodologia BAEL właśnie uwzględnia liczy to bezrobocie, uwzględniając zatrudnienie w szarej strefie i ono jest jeszcze niższe dla naszego powiatu, to jest wtedy około 8-9% takiego rzeczywistego bezrobocia. Jeśli chodzi o sytuację gminy Bardubie, to na pewno w tych ostatnich latach, porównując chociażby do roku 2014 do roku 2015, mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby bezrobotnych w ewidencji. Jeśli patrzeć na cały powiat, to od grudnia 2014 do grudnia 2015 w ewidencji ubyło ponad 1200 osób. To jest zmiana olbrzymia. W różnych gminach ta zmiana była różna i ten ubytek był różny. Jeśli chodzi o Państwa gminę, to właśnie ten ubytek liczby bezrobotnych miał taką najmniejszą skalę, bo tak jak średnio w powiecie świeckim to zmniejszenie liczby bezrobotnych było o 20% mniej więcej. Najlepiej to wypadło w gminie Świekatowo, gdzie ubyło bezrobotnych o 32%, u Państwa natomiast jest spadek tylko o 12%. Czyli tak jak patrząc w roku w drugim półroczu roku 2013 na terenie gminy mieliśmy w ewidencji 502 osoby bezrobotne, tak w drugim półroczu 2015 to jest 364, czyli ubyło 150 osób, jak patrząc na procentowy, no to wypada najsłabiej, jeśli chodzi o wszystkie gminy powiatu. Jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że teraz od roku 2014 podczas rejestracji, czy przy pierwszej rejestracji, czy kolejnej również, profilujemy usługi, Biorąc osoby bezrobotne na takie trzy grupy. Pierwsza grupa, pierwszy profil to są osoby, które są najbardziej aktywne, najbardziej dynamiczne, najbardziej samodzielne na rynku pracy i gotowe do podjęcia pracy i praktycznie poradzą sobie same bez pomocy budżetu. Profil drugi to są osoby bezrobotne, które mają potencjał, mają gotowość, ale wymagają naszego wsparcia. Trzeci profil ustalamy dla osób, które są najbardziej oddalone od rynku pracy, czyli brakiem kwalifikacji, zdolności, umiejętności czy doświadczenia zawodowego, a jednocześnie te osoby wykazują najmniejszą gotowość do tego, żeby na ten rynek pracy wrócić, czyli z różnych powodów nie chcą. I to jest trzeci profil. Jeśli popatrzeć na osoby w ewidencji bezrobotnych, to około 66% to są 69% w zależności od gminy, to są osoby, dla których ustaliliśmy drugi profil pomocy. Dużym problemem jest dla nas to, że trzeci profil ustalamy dla mniej więcej 30% bezrobotnych. I to są osoby, które tak naprawdę no nie chcą iść do pracy, nie chcą i nie mogą. I dla nich też nasze działania, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, są jakby tak najwyższe. Niewiele, tak jak realizujemy oferty pracy, realizujemy oferty stażowe, to nawet zgodnie z ustawą nie przedstawiamy takich propozycji osobom, dla których ustaliliśmy trzeci profil. To jest ogromna liczba osób, które no, tak naprawdę są najmniej aktywne. Jeśli patrzeć na Państwa gminę, to drugi profil ustaliliśmy dla 66% bezrobotnych z gminy Warlubie, natomiast trzeci profil to jest 32% bezrobotnych i wybadacie Państwo też znowu trochę słabiej na te powiaty, dlatego że patrząc na cały powiat, trzeci profil ma 29%, czyli Państwa jest tam 2-3% osób w tym trzecim profilu więcej. Jeśli chodzi o bezrobotność w terenu gminy, to oczywiście większość są to osoby bez prawa do zasiłku. Chociaż przybywa osób, które prawo do zasiłku mają z rachunku drogi na rok. Dużą grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia, bo to jest blisko 20% bezrobotnych, to są osoby bezrobotne, tak jak ja Państwu mówiłam. Zmiany demograficzne, które w Polsce mają miejsce, przekładają się też w ten sposób, że w strukturze osób bezrobotnych ubywa osób młodych, czyli coraz mniej mamy tak procentowo tych osób, które mają do 25 czy do 30 roku życia, natomiast stopniowo z roku na rok przybywa nam osób powyżej 50 roku życia. Na razie to jest niewielkie odsetek, to jest tylko jedna trzecia bezrobotnych nawet mniej, ale jednak tak co roku jest ich więcej. Według czasu pozostawania bez pracy to najwięcej w terenie gminy Warlubie jest osób, które pozostają bez pracy od miesiąca do 3 miesięcy, ale niestety poważnym problemem na terenie całego powiatu, ale też na terenie Waszej gminy jest problem długotrwałego bezrobocia. Większość osób, których mamy zarejestrowane w terenie gminy, to są osoby długotrwałe bezrobotne. I tak jak mówiłam, 364 osób zarejestrowanych, 211 to są osoby, które są długotrwale bezrobotne, czyli osoby, które są też najtrudniej do wyjścia. Dużym problemem jest też kwestia braku doświadczenia zawodowego i kwalifikacji i wychowywania dzieci, co też ogranicza gotowość do podjęcia pracy. Jeśli chodzi o oferty pracy, to one mniej więcej na terenie gminy utrzymują się na całym poziomie. Oczywiście w roku 2014-2015, patrząc na lata ubiegłe, tych ofert pracy przybywa jest coraz więcej, przy czym zwiększa się też udział nas, jeśli chodzi o wsparcie zatrudnienia. Znaczy zwiększa się liczba ofert pracy, czy podjęć pracy przez osoby bezrobotne subsydiowanych czy wspieranych przez Urząd Petro. W 2013 31 podjęć pracy na terenie gminy to były to prace wspierane przez Urząd, w 2014 już 36, a w 2015 49 podjęć pracy. Ta proszę proporcja do tych niesubsydiowanych takich otwartego rynku pracy jest znaczna, bo tych niesubsydiowanych, czyli nie wspieranych, czy muszą było aż 430. Jeśli chodzi o takie podstawowe dane dotyczące rynku pracy, to wszystko może, że macie Państwo jeszcze jakieś bardziej szczegółowe pytania.
No, to jak
do nas się da odbywać na podmiot, to jak jest zapotrzebowanie ludzi? Na jakie zawody? Czym się kształci?
To znaczy tak, nie chcę powiedzieć takiego, takiej jasnej, bezpośredniej odpowiedzi też nie do końca posiadamy, dlatego że do tej pory muszą pracy nie prowadzą analizy pod kątem zapotrzebowania na zawody. Jest to też takie zagadnienie, które bardzo interesuje obecnego starostę pana Krzysztofskiego. On dąży do tego między innymi właśnie, żeby dążyć do tego, żeby kształcenie na terenie powiatu było zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. W zeszłym roku mieliśmy pierwsze takie badanie, małe, lokalne, które dało nam jakieś pierwsze dane. Poza tym w tym roku jeszcze tego nie upowszechnialiśmy, ale pewnie niedługo do Państwa i do Urzędu Gminy, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i do szkół skierujemy najnowszy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, powiedzmy się. Jest to opracowanie, które pewnie Państwo znacie. Tam można było w latach ubiegłych dyskutować na temat metodologii przygotowania i czy rzeczywiście monitoring obrazuje sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie na zawody, bo takie było jego założenia. Ja mam świadomość tych niedoskonałości metodologicznych poprzedniego okresu, że nie zawsze można było na temat tego wnioskować. Ten raport w pierwszym roku jest przygotowany według nowej metodologii i tak jak ja już się niemu przyglądałam, mieć ze sobą troszeczkę ciekawsze dane, troszeczkę więcej informacji można z niego wyciągnąć, więc jeśli pan on do Państwa dotrze, bo ja też nie będę w stanie opowiedzieć Państwu wszystkiego, ale zachęcam bardzo do analizy i ewentualnie zadawania dodatkowych pytań. Na pewno wstępnych analiz dotyczących rynku pracy na wychodzi, to na pewno jest to, że pracodawcy mają zapotrzebowanie na pracowników technicznych niekoniecznie z wyższym wykształceniem. Że istnieje taka luka w zawodach tych, których uzyskuje się na poziomie kształcenia zawodowego. Czyli zaczyna brakować nam spawaczy, sztukarzy, operatorów maszyn sterowanych numerycznie. I tutaj jest mała gotowość, jeśli chodzi o młodzież do wykształcenia. Oczywiście w zależności od powiatu brakuje nam też stale na przykład klientów, to młody, co prawda chciałby w tym zawodzie, ale te problemy rekrutacyjne, o których Państwu mówiłam, dotyczą innych zawodów również. Jak pracodawcy składają do nas ofertę pracy, to zabiera profesorę od wypłacenia czy regulacji wynagrodzenia, to często obserwujemy obserwację, może go nie ma. Szczególnie tam, bo powiedzmy. Jeśli chodzi o osie, to też jest duże zapotrzebowanie w tej przyszłości u Państwa, być może też nie wiem, na ile sam zagenerujemy to zapotrzebowanie, ale my tam w okolicach osie istnieje duże zapotrzebowanie, jeśli chodzi na ten personel związany z polskiej polityki pomocy. Brakuje nam kucharzy, brakuje pracowników hotelowych, którzy są takie niskie jak pokojowe. Przede wszystkim tak jak mówię, myślę, że musimy pracować w tej chwili przede wszystkim na odbudowaniu pozycji kształcenia zawodowego. Bo tych specjalistów pracodawców i pracodawców z nowego przygotowania studia przebrakuje im.
Tak jak tutaj Pani przedstawiła na przykład gminę Szczepaczowo, gminę Wadlubie, bo matematyka mówi swoje, gmina Szczepaczowo, gminy Pani Szczepaczowo ma tylko 2,5 tysiąca mieszkańców i tylko proporcjonalnie odniesiemy się do ilości osób, które nie pozyskały stanowisk na gminę w porównaniu do gminy Wadlubie, która ma 6,5 tysiąca mieszkańców, to oczywiście gmina Wadlubie zawsze będzie występować w odniesieniu gorszym, w odniesieniu do Szczepaczowa, czy inne jakieś analizy w odniesieniu co do zdolności podjęcia pracy, co do gotowości podjęcia pracy i nie tylko tego matematycznego schematu wyliczeniowego podejmowało Biuro Pracy, aby przedstawić poszczególną gminę, poszczególnym gminom zdolności ewentualnego wprowadzenia zmian do retoryki, spotkań i współdziałania z pomocami co do znajdowania i wtedy wyszukiwania zdolności dla podjęcia pracy w Biuro Pracy.
Wszystkie dane statystyczne, które prezentowaliśmy, one oczywiście i wszystkie analizy, które są prowadzone, one są prowadzone na tym poziomie jak powiatowym.
Nie chodzi mi o coś więcej niż ilość pracowników do tych, którzy nie posiadają zatrudnienia. Bo 2,5 tysiąca do 30 jest inaczej, a 6,5 tysiąca do 70 też jest inaczej.
Tak, oczywiście, dlatego to dobre przełożenie.
Czy coś innego było w tym kontekście robione ze strony biura pracy?
Też nie wiem, czy pytanie, jakie dane konkretnie, jakie informacje Państwa by interesowały.
To bardziej obiektywną wynikowość, no bo ta matematyczna to jest nam znana, nie? No bo już jeśli zrobimy sobie proporcje 100 do x, zdolność do 0, no to wszystko możemy wyjść. Czy inne zdolności, jak na przykład przygotowanie zawodowe było brane pod uwagę? Zdanie gmina. Gotowością do podjęcia pracy. Czy projekty, które realizowały gminy ośrodki pomocy społecznej z wyniesieniem określonych, nie wiem, ilości osób do rynku pracy. Czy takie proporcje były brane pod uwagę? Bo takie programy były realizowane.
Ja myślę, że
ale co było to robione?
Nie, nie było to robione. Myślę, że analizę tego typu danych odnośnie do Państwa projektu. Macie Państwo
bardziej narzędzia i to coś tutaj na nie, ja tylko to kwestię, co biura pracy może w sensie takim, żeby można wynikowo przedstawić radnym, a radnym przedstawić mieszkańcom, tak? No tak, to pytanie.
Znaczy, jeśli chodzi o dane statystyczne, tylko dysponujemy tylko danymi statystycznymi, tymi, które Państwo przedstawiłam, o ilości osób zarejestrowanych, o ich
zdolności. To odniesienie do mieszkańców i produktywnych, tak? Zdolności produktywnych. Dziękuję bardzo.
Zapraszam jeszcze do dyskusji. Kto Państwa ma pytania, zapraszam wątpliwości, jakichś uwagi. No, zapraszam.
Może ja jeszcze mam pytanie. Pani również przedstawiła zmianę w robocie wśród ogólnie w całym powiecie. A jeżeli chodzi o ludzi wykształconych, czy występuje, bo teraz mamy coraz więcej na rynku ludzi wykształconych, poszukujących pracy, wyjeżdżających za granicę. I czy wśród, czy mogą liczyć tu na pracę w najbliższym czasie i czy jest to bezrobocie wśród tych ludzi?
Znaczy na pewno bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem jest stosunkowo najmniejsze w tej chwili. Pytanie, czy to też dokonać analizy, czy te osoby, które mają wyższe wykształcenie, podejmują zatrudnienie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Bo często na rynku pracy mamy taką sytuację, że osoby dzisiaj, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, czy inżynierskie, pracują poniżej swoich kwalifikacji. Ale jednak one mają większą łatwość, jeśli chodzi o podjęcie pracy. Jeśli patrzysz na statystyki powiatowego urzędu pracy, czy w ogóle urzędu pracy, to wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne osoby z wyższym wykształceniem stanowią, że tak powiem, najmniejszą grupę. Osoby bezrobotne to są przede wszystkim osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej, bo takich jest najwięcej, takim jak często widać najtrudniej podjąć pracę. Dużo jest to osób z wykształceniem pracowniczym zawodowym. Pomimo tego zapotrzebowania na te zawody, ale to też jeszcze różne czynniki.
W jakich zawodach największe występuje bezrobocie? Wśród ludzi poszukują w jakich zawodach?
Jeśli chodzi o najwyższe bezrobocie, czy po...
Bezrobocie?
Jeśli chodzi o najwyższe bezrobocie, to jakie zostają? Najtrudniej jest pozyskać zatrudnienie absolwentom kierunków humanistycznych, szczególnie w tej chwili związane z pedagogicznym, przeszłe zmiany pedagogiki kształcenia. To jest osób takich w naszych rejestrach, bo tym osobom jest najtrudniej podjąć pracę. Nauczycielom różnych kierunków również. Jeśli chodzi o największe zapotrzebowanie, no to na pewno jest na inżynierów, tutaj jest różnych inżynierów. Jeśli chodzi natomiast o osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, to dosyć ciekawie przedstawia się sytuację zawodu sprzedawcy. Bo jeśli popatrzycie Państwo na wszystkie analizy, które robimy, to najwięcej osób bezrobotnych ma właśnie zawód sprzedawcy, a jednocześnie najwięcej ofert pracy, które my realizujemy i które wpływa do Powiatowego Urzędu Pracy w Świcie, to też są oferty pracy dla sprzedawców. Więc to jest taki zawód, który charakteryzuje się niestety ciągłą rotacją. I to dlatego jest dużo bezrobotnych i jest dużo ofert pracy, bo nam jest ciągła rotacja i ciągła zmiana. Jednak na pewno też rzadkie, jeśli patrząc na kierunki kształcenia na terenie powiatu, to bardzo dużo osób młodych też kształci się na sprzedawcy. I tu tutaj można by się zastanowić o celowość tego kształcenia i wybierania takiego kierunku. Bo faktycznie to jest taki, ten zawód wychodzi jako najliczniejszy we wszystkich trzech grupach. Jak popatrzymy na bezrobotnych, jest najwięcej ofert pracy, jest najwięcej dla sprzedawców. Kształcących się na poziomie zawodowym, czyli średnim zawodowym, najwięcej jest sprzedawców. Należy do tego oczywiście to, że jako sprzedawca pracy może podjąć nie tylko osoba posiadająca takie głupowe wykształcenie, bo pracodawcy chętnie zatrudniają osoby, które mają tylko doświadczenie zawodowe, a nawet takie, które tego doświadczenia zawodowego nie posiadają w ogóle do wykształcenia, bo wychodzą z założenia, że do tego zawodu na przykład wystarczą predyspozycje czy umiejętność przyuczenia się do pewnych czynności. Na pewno obserwujemy też, tylko tu jest, to są też zawody, mówiłam Państwu o spawaczy, no to na pewno kształcenie na poziomie zawodowym wśród nas. Spawacz można te uprawnienia zdobyć dodatkowo, ale na pewno to nie tylko na terenie powiatu, ale na terenie całego województwa i na terenie kraju. To jest zawód bardzo deficytowy. Spawacze są poszukiwani, spawacze mogą liczyć, spawacze, którzy są specjalistami, na wysokie wynagrodzenie. I naprawdę ciągle borykamy się z deficytem. Tak samo zawodem deficytowym, to już nie można go uzyskać do ukształcenia zawodowego, ale jest zawód kierowcy. Jest ogromny deficyt, jeśli chodzi o kierowców kategorii C. Jeszcze większy, jeśli chodzi o kierowców kategorii D. To są zawody wciąż poszukiwane. Ale pracodawcy na terenie powiatu mają też ogromny problem z pozyskaniem teraz pracowników do pracy prostych. Nie potrzeba wykwalifikowanego personelu, czyli do tych prac produkcyjnych, czy to wygrawacz, rozbieracz, pudełkarz i wszystkie tego typu pomocnik w produkcji. I tutaj zwracają się już pracodawcy w coraz większym stopniu, to też jest taki duży trend na rynku pracy, zwracają się w kierunku zatrudniania cudzoziemców. Żeby zatrudnić cudzoziemców, muszą zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi też w Urzędzie Pracy. Proszę Państwa, tak jak w roku 2014 zarejestrowaliśmy 42 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, tak w roku 2015 było ich już 1024. Czyli widzicie Państwo, jaka to jest... Oczywiście tu można też rozmawiać w ogóle o kształcie rynku pracy, czyli o takich problemach jak gotowości pracodawcy do wynagradzania pracowników w taki sposób, żeby bezrobotny był chętny i gotowy do podjęcia pracy przez nasz krajowy, a na ile na przykład gotowy do zatrudnienia cudzoziemców jest ucieczką w zmniejszanie wynagrodzenia, bo wiadomo, że ten cudzoziemiec, który przyjedzie z Ukrainy, on zarabia mniej, ale to jest taka sytuacja analogiczna, którą przerabialiśmy niedawno, ale w odwrotnej sytuacji, że to Polacy jeździli do Niemiec, do Francji, przysłowiowy Polski, kiedy Anglik był gotowy do Francji pracować, to pieniądze znacznie mniejsze niż Francuz, prawda? Więc teraz ta sytuacja przychodzi do nas, że szczególnie jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników z Ukrainy. I tutaj nie wiem, jak w Państwa regionie, ale na pewno to ma takie duże nasilenie, jeśli chodzi o Świecie i powiat gminy Jeżewo plus gmina Kosie.
Również zostali zaproszeni pedagodzy i doradcy zawodowi. Mam przyjemność tutaj powiedzieć o tym, że ośrodka szkoła wyborczego, który jest jedyną na terenie gminy Borodzi placówką, która kształci w szkolnictwie zawodowym. Szkolenie w trybie mamy tutaj koleżankę pedagogę Joannę Wojciechowską i zarządzającego dyrektora Józefa Królewa Józefa Wojciechowskiego. I możemy powiedzieć coś ewentualnie na temat motywacji, trudności związanych z wyborem zawodu, czy też później z jego kontynuacją na tle dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. To jest osobny temat, ale również bardzo ważny, bo nam wszystkim zależy, a zwłaszcza nam, którzy mamy taką placówkę na terenie specjalnego ośrodka szkolnictwa wyborczego, aby poprzez zdobywanie kwalifikacji zawodowych i tak dalej, no, usamodzielniać te dzieciaki, a te dzieciaki mają taki potencjał, aczkolwiek wymagają bardzo dużego wsparcia. Myślę, że zarówno pracodawcy, mniejsi i więksi nie są za bardzo na to przygotowani. Ale myślę, że więcej tutaj na ten temat mogłaby powiedzieć koleżanka Joanna o tej kwestii, jak są badania prowadzone i wtedy w czasie badań, jak ciężko jest na przykład namówić na pewien kierunek i tak dalej, znaleźć swoje dyspozycje, bo tam kwestie też zdrowotne. A koleżanek też mógłby powiedzieć na temat prowadzonych przez siebie analiz, bo mam specjalne testy, ale o tym on powie lepiej, bo ja może coś przekręcić, także myślę, że kolega jeden bardziej powie w stronę takiej praktycznej, jakie to są testy i co one mają pokazać i jak z pracodawcami później trudno nawiązać współpracę i czego byśmy inaczej, czego byśmy oczekiwali, a czy programu byśmy oczekiwali wsparcia dla tych dzieciaków, aby mogły przejść przez rynek pracy przez te 3 lata nauki, zdobyć te kwalifikacje i później również osiągnąć swój sukces życiowy, bo żeby się nie pamiętały w domu, bo zrobiły po prostu, zarabiały pieniądze i były osobami samodzielnymi. Bo dzięki temu po prostu nasze państwo będzie musiało dawać mniej pieniędzy na utrzymywanie osób i płacenie rent, po prostu oni będą samodzielnymi ludźmi zdolnymi do utrzymania się.
Przepraszam pani kierownik.
Ale zdaje pani komu, że ta pani kierownik to będzie bardzo ciekawe, bo...
Ale przecież powiatu kierownik ma znacznie nasze problemy, bo my na tle powiatu jesteśmy dwa, są dwie placówki w świeciu. Placówka, która ma również kształcenie zawodowe i druga placówka to jest nasza, są takie dwie placówki na terenie całego reszta dzieciaków tam pewnymi również niepełnosprawnościami. Uczy się w szkołach publicznych, ale w zdecydowanie mniejszej liczbie, ale w tym kontekście mówię, bardzo lubię naszego rynku pracy i tego, skąd się rekrutują nasi podopieczni, nasi uczniowie, możemy ewentualnie Państwu przedstawić, naświetlić, jak to wygląda w pozycji ośrodka szkoły wychowawczej.
To w takim razie to dziękujemy, pani kierownik, bardzo dziękuję. A poprosimy panią pedagogę, a się możemy prąduje.
Myśmy się to umówili, że najpierw.
Tak, to był dobrze, może bardzo proszę. Opowiedzcie nam troszkę
tak. Przede wszystkim to bardzo dziękujemy za zaproszenie. Mimo, że organ prowadzący nasz ośrodek to jest starostwo powiatowe. Cieszymy się, że możemy cokolwiek o naszej pracy powiedzieć. Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, jest to niewielki jakby ułamek naszej pracy, ponieważ na przykład w bieżącym roku mamy 8 absolwentów gimnazjum, którzy mogą rozpocząć kształcenie zawodowe i pomimo, że grupa jest tak nieliczna, że mamy tylko 8 absolwentów gimnazjum w ósmym upośrednionym stopniu lekkim, 4 znalazło już pracodawców, którzy gotowi są ich zatrudnić. Natomiast dla 4 szukamy, ponieważ staramy się, żeby uczniowie pochodzący z terenu tutejszej gminy mogli kształcić się albo na terenie gminy, albo w pobliżu. No i pomimo, że 2 uczniów wybrało sobie zawód, jakim jest murarz, mają problem ze znalezieniem pracodawcy na terenie tej gminy, więc jeżeli Państwo radni, znając swoich znajomych, społeczeństwo, byliby w stanie takich pracodawców znaleźć, to bardzo chętnie z podpowiedzi skorzystamy. Jeżeli chodzi o to, co robimy, cały proces znajdowania przede wszystkim zlecień zawodowych trwa tak naprawdę przez cały okres nauki. Ponieważ tutaj kolega dyrektor powiedział, że no, mam tam określone kwalifikacje, mam, natomiast testy zawodoznawcze w stosunku do osób niepełnosprawnych, nie tylko intelektualnie, nie zawsze sprawdzają się, ponieważ nasi uczniowie i generalnie osoby niepełnosprawne mają bardzo mocno zaniżoną samoocenę. Doświadczenia zawodowe to może nie najlepiej świadczy o nas jako społeczeństwie. Ponieważ doświadczenia życiowe młodych ludzi, którzy kształcili się w systemie szkół masowych, są negatywne. Oni zazwyczaj są spychani do jakichś marginalnych ról i to później wiąże się ze sposobem wypełniania przez nich takich testów zawodoznawczych. Oni bardzo często uważają, że nie dali się do niczego. Natomiast będąc w procesie kształcenia specjalnego, są sportowcami, są artystami i że tak powiem, to właśnie najlepiej pedagog, który na co dzień rozwiązuje te problemy, również wychowawca, są w stanie wskazać, w jakich zawodach oni będą się spełniali. W tym roku testy, które uczniowie mieli okazję wypełnić, pokazały, że oni generalnie wszyscy są zdolni w rozwoju swoich predyspozycji manualnych bez wskazywania jakiś konkretny jeden zawód, ponieważ aż tak precyzyjnych testów to my nie mamy. A o tym, w jakich zawodach nasi uczniowie będą się kształcić, coś może powiedzieć wam. Dziękuję.
Ja również bardzo chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie nas tutaj, dlatego że no, Państwo radni szczególnie pewnie tak dokładnie nie są zorientowani, jak my naprawdę działamy, jak ta szkoła zawodowa wygląda, bo w naszym ośrodku szkoła zawodowa jest od 3 lat i obecnie tutaj Pan Dyrektor mówił o tych absolwentach, którzy przyjdą, absolwentach gimnazjum, ale w szkole samej zawodowej obecnie mamy 18 uczniów i właściwie ten obecny rok to będzie pierwszy, kiedy oni wyjdą na rynek pracy, więc nie możemy jeszcze powiedzieć, jak zafunkcjonują na rynku pracy i czy dostaną pracę. Natomiast tam, gdzie mają praktyki, to mogę powiedzieć, że mamy 3 dziewczynki w zawodzie właśnie fryzjerek. 2 są tutaj na terenie Warlubia, 1 ma praktyki w Grudziądzu. 3 w zawodzie sprzedawcy, 2 właśnie też tutaj w Warlubiu, 1 w Osiu. Mamy aż 6 piekarzy. 1 w zawodzie rolnika, 1 elektromechanika, 1 kucharza, stolarza i ślusarza. No tak jak wspomniałam, czy dostaną pracę, nie wiadomo. My jesteśmy taką szkołą, która kształci ich w tych takich przedmiotach ogólnych. To znaczy te dzieci chodzą u nas w szkole, do szkoły przez w roku pierwszym szkoły zawodowej 3 dni, a potem przez 2 dni, a resztę to są praktyki. To, gdzie nam się uda załatwić praktyki, no to już jest czasem nasza ciężka praca i czasem rodziców, bo pracodawcy czasami jak słyszą, że jest to szkoła specjalna, no to nie zawsze podchodzą z chęcią. Ale myślę, że problemy z młodzieżą takie szczególnie wychowawcze to dotyczą wszystkich, nie tylko dzieci właśnie upośledzonych. I możemy powiedzieć, że są dzieci, które świetnie sprawdzają się w tych zawodach, które wybrały i myślę, że mają szansę na pozostanie nawet tam, gdzie rozpoczęły te praktyki. No a są takie, które no, nawet rezygnują, bo niestety jest tak, że uczeń, który skończy 18 lat, nie musi kontynuować nauki. Często uczniowie to robią i potem są takimi bezrobotnymi, bez żadnych kwalifikacji. Nasi uczniowie, muszę jeszcze też powiedzieć, że oni oprócz tego, że te praktyki zawodowe odbywają w różnych miejscach, zakładach pracy, też mają kursy dokształcające. One są w każdym roku nauki przez miesiąc prowadzone w Bydgoszczy, w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego i również przechodzą normalne takie egzaminy, które na koniec nauki w 3 klasie, które są na poziomie uczniów w normie intelektualnej. Czyli taki uczeń, jeżeli zda ten egzamin, jest takim, no, takim pracownikiem jak po szkole zawodowej, w szkole z normą. Nie wiem, co mam jeszcze Państwu powiedzieć.
Może do uzupełnienia, bo słucham i wiem, co powiedzieć. To, co nam powiedziała, dlaczego są traktowani tak samo. Dlatego, proszę Państwa, że system nasz edukacyjny na poziomie uczniów z upośledzeniem nie rozeznaje konkretnych potrzeb programowych. Dla ucznia gimnazjum z upośledzeniem lekkim, czy ucznia szkoły czy zasadniczej szkoły zawodowej, obowiązuje póki co ta sama podstawa programowa. Proszę jeszcze raz, nie chcę, żeby polemizować akurat na tą podstawę programową, myślę, że powinien z tym się zajęcią. Nas to najbardziej boli i to najbardziej nam to kucza i doskwiera, to brak możliwości kontynuacji nauki po 18 roku życia, proszę Państwa. W Polsce prawo jest na tyle niespójne, że powstaje taki konflikt interesów. Nasze dzieci najczęściej realizują swoje praktyki zawodowe u pracodawców. Muszą więc rozpocząć swoją edukację przed ukończeniem 18 roku życia, dlatego żeby podpisać z nimi umowę jako pracownicy młodociani. Jeśli będę też mówił źle, to ja bardzo proszę, żebyście mnie tym również wspierali, bo ja mogę nie tak alokować. Ale póki co chyba mówię. I teraz jest taki problem. System edukacyjny daje możliwość realizacji nauki dla ucznia szkoły podstawowej do 18 roku życia, gimnazjum do 21 i w zasadniczej szkole zawodowej do 24 roku życia. Więc jeżeli uczniowi nie powiodło się coś na pewnym etapie, później został stwierdzony, niego orzeczony stopień upośledzenia umysłowego i wkracza po gimnazjum i ma ten 18 rok życia już za sobą, to niestety nie może uczyć się u nas w placówce. On może się uczyć tylko w takich placówkach, w których istnieją tak zwane warsztaty przyszkolne. A takich placówek jest bardzo mało, dlatego że tych warsztatów się pozbyto. Dwa, nasz rynek pracy, teraz o którym mówimy, i kształcenia zawodowego, ma opierać się na nowoczesnych urządzeniach, maszynach. Ja tutaj dawałem przykład. Murarz, tynkarz, powiedzmy tynkarz, tak? Jeszcze do tej pory szkoły techniczne czy zawodowe u siebie w warsztatach uczą rzucania tynku z kielki, ale nie uczą na przykład tynkowania maszynami, tak? Mechanicznego. Co jest bardzo potrzebnym zjawiskiem. No i teraz, jeżeli nie mamy dostępu do czegoś takiego, to niestety tak się to wszystko szybko zmienia, że tylko pracodawca prywatny, i to ten, który chce mieć konkurencję na rynku pracy, będzie zabiegał o to, żeby mieć nowoczesne maszyny, to tak powiedzmy sobie szczerze. W całym cyklu pracy my zawsze mówimy być człowiek. Maszyna się posuje, się naprawi, maszyna jedzie dalej. Ale człowiek jak nawali, który nam zrobi tyle szkody, że po prostu nam my po prostu stajemy z naszego interesu nie ogarnąć. No i niestety to jest cały problem. Prawo pracy z jednej strony, rozwiązania dotyczące pracowników młodoszanych z drugiej strony, z trzeciej strony system edukacyjny, który daje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnemu uczniowi, który nie ma to zaprogramowo, a potem wyrzuca do tego samego systemu tylko dlatego, że po prostu no, nie ma tej spójności. Mam nadzieję, bo wybieramy się na spotkanie, tak zwane spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Karnowie, to jest koło Nakła. Tam ma być przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oprócz tego, że dzieciaki tam będą świetnie się bawić, bo to jest spotkanie integracyjne szkół specjalnych, to będzie bodajże 10 czerwca, tak? Bo to jest świeża wiadomość, właśnie dzisiaj ona przyszła do nas. Będzie również panel dyskusyjny i będziemy na ten temat rozmawiać. Do trzeciego jest spotkanie Solidarności i przedstawicieli kuratorium oświaty w Świecie, jest organizowana debata 23 maja. Również tam mam nadzieję, że będziemy sygnalizować, bo już kilku lat to sygnalizujemy, ale mam nadzieję, że w końcu ktoś usłyszy i dostrzeże problemy osób niepełnosprawnych i to, że mają prawo, bo skoro im dano to prawo i możliwości, mają prawo uczyć się troszeczkę dłużej i w innym trybie i należy je traktować inaczej. Aby mieć świadomość i samodzielność ludzi podlega rynku pracy. Ja przepraszam za
to. Dziękuję bardzo, ale może ja dwa słowa jeszcze. Ale się okazuje, że mimo tych trudności i bardzo specyficznej pracy w tej szkole, bo ja też tam kiedyś pracowałam, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna praca i bardzo specyficzna praca, to się okazuje, że wy sobie świetnie dajecie radę. Bo dla wszystkich swoich uczniów kończących tą szkołę zawodową, postaraliście się o praktyki, postaraliście się o to, żeby mogli się wykształcić w pracy w zawodzie i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo duża, że zrobiliście bardzo dużą robotę. I za to wam serdecznie dziękujemy, bo jak wiemy, często właśnie te dzieci są pozostawione sobą i sobie i potem są dużym obciążeniem dla całego społeczeństwa. Chciałam poprosić jeszcze przedstawicieli zespołu szkół w Arnowiu, bo widzę panią Dankę, pana dyrektora. Chciałabym zapytać się właśnie, jak u was wygląda sytuacja, co dzieci wybierają? Czy zmienił się ten profil zainteresować dzieci na szkoły zawodowe, czy nadal trą do tych liceów ogólnokształcących?
Ja tak się zacznie, nie jestem zainteresowana zawodami, którzy nam się właśnie odpowiadając na pytanie, to nie wolno chciałabym powiedzieć, że w gimnazjum publicznym to jest tak, że generalnie trudno powiedzieć, czy jest wsparcie na jeden ze szkół, czy na jeden. Po prostu jest grupa dzieci i grupa młodzieży, która bez względu na sytuację na rynku po prostu dla nich szkoły szkół zasadniczych, czy techników, czy dla szkół średnich. To jest proces i tak jak w przypadku zajęcia, jak powiedział pan radca ze szkoły specjalnej, nawet jeżeli robimy na początku roku, czy po pierwszym semestrze jakieś rozpoznanie, to jest po prostu dynamiczne i to się zmienia. W zależności od tego, ile informacji młodzież pozyskuje. W drugim semestrze roku szkolnego młodzież bierze udział w targach edukacyjnych, bierze udział w dziewięciu szkół, którą organizujemy. no to są i zainteresowane, że się zmieniają. Szkoły ponad dnia białej na to już zabiegają o ucznia, więc oferty swoje przedstawiają. I też się tak, że uczeń, który jest nastawiony na coś, zmienia po prostu swoje, może nie zainteresowania, ale dopasowuje swoje zainteresowania na ofertę szkoły, danej szkoły, powiedzmy. Ale może ona w związku z tym, że nasze dzieci muszą dojeżdżać, no to wybierają grudziąc bądź nowe, no to najłatwiej się jest.
Tak.
Jeśli chodzi o świecie, mimo tego wstrzymać jedną ofertę, no to generalnie świeckie szkoły wybierają młodzież Filipinę, ponieważ oni mają łatwiejszy dojazd. Dla nich nawet świecie jest tak jakby lepszą ofertą, z tego względu, że one z kolei mają problem z dostarczeniem się do grudziąca czy do nowego. Oczywiście są gusty, ale nie każdy rodzic wyraża zgodę, nie każdy dziecko jest gotowe na to, żeby w ból się zamieszcza. Są pojedyncze osoby, które powiedzmy ubierają się do Tucholi. Dlatego zaczynamy jedno dziecko z naszego gimnazjum ze szkoły leśnej w Tucholi. No ale naprawdę nie umiem powiedzieć, czy to się zmieniło. Po prostu są dzieci, które są
przeciwne. Nie wyczuwacie tego
jeszcze. Nie, ja myślę, że po prostu są dzieci, które są zdeklarowane, mimo tego, że powiedzmy mają jakiś tam zawód gdzieś w głowie ułożony. No to idą i tak do szkoły średniej typu liceum wynoszące, mimo zakładają dzisiaj, że będą studiowały.
Dziękuję za dziękuję. I może zakończymy już teraz ten temat, bo widzę, że jeszcze mamy policjantów, to poprosimy panów, naszych drugich gości, czy są jakieś pytania do panów w sprawie bezpieczeństwa, w sensie, bo były na zebraniach sołeckich, sołtysi tam zgłaszali pewne nieprawidłowości, pewne takie swoje uwagi i zaniepokojenia. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to bardzo prosimy do policji i potem zrobimy tutaj krótką przerwę, tak? Bardzo proszę.
Takie pytanie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o mapę zagrożeń. Obecny etap. Czy to jest przygotowane w sposób naszym społecznym? Do Szkoły Wojewódzkiego?
Czekam na informacje.
Ja ze swojej strony dziękuję za te częstsze patrole. No rzeczywiście to się przynajmniej się odczuwa. Bywacie częściej. A tak jest. Naprawdę nie ma już więcej pytań do panu. To w takim razie dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję panu, dziękuję pedagogom, dziękuję gościom na ziemię, panu dyrektorowi pani. Dziękuję i zapraszam na taką misję.
W obszarach administrowanych przez gminę Warubie i ten skutek nas bezpośrednio odpowiedzialności tylko i wyłącznie dotyczy co do kwestii finansowych, aby kontrole, które są wprowadzone, wypełniały prawidłowość pracy administracji. To tak pokrótce na bieżący rok za zgodą samorządu, czyli Rady Gminy mamy zabezpieczone środki finansowe, jeśli chodzi o budynek dworca. Oczywiście czekamy po raz kolejny na kolejne pismo na zdolność po upływie już terminowości wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę na działkę 250 w miejscowości Badurów, czyli naprawy trakcji kolejowej, na zdolność dysponowania przez kolej decyzyjnością co do przekazania w gminie Badurowie nieodpłatnie budynku dworca. Mamy zabezpieczone środki finansowe, aby to jest chyba najbardziej nieokazały budynek w całej gminie, jeśli chodzi o administrowanie gminy Badurowie, aby go przejąć i skutecznie nim gospodarować.